Opowiedz nam historię.
Opowiem wam historię o Janku Sobieskim, zakochanym królu, co Turków z Europy przegonił. Może już w noc jego narodzin można było się spodziewać, że to nie będzie taki sobie ot zwykły magnat Rzeczypospolitej, żyjący w wieku XVII. Bowiem gdy Jasiek się rodził w pewnym zamku, pewnej nocy, to straszliwa burza z piorunami szalała, a 3 tygodnie później Tatarzy próbowali zdobyć zamek, ale uratował go Bohdan Chmielnicki, szef kozaków, który potem sporo kłopotów narobił i Rzeczpospolitej, i rodzinie naszego Jaśka. O tej burzy i Tatarach wiemy od pani Teofilii Sobieskiej, mamy naszego dzisiejszego bohatera, dla której Jan to był już 2. syn i, jak się okazało, nieulubiony. Nie wiadomo do końca dlaczego, ale spośród 2 synów to bardzo wyróżniała starszego o rok Marka. Może dlatego, że Marek był bardzo chorowity i raz to o mało nie umarł, a Jasiek chował się raczej zdrowo, chociaż jako dorosły miał bardzo często katar. Psik! Na szczęście Jasiek nie przejmował się tym i nie mścił się za to na bracie. Byli super kumplami. Mama i tata jednak dbali o synów porówno, jeśli chodzi o wychowanie i wykształcenie. Rodzice wpajali im miłość do ojczyzny, dając za przykład choćby dziadka mamy Stanisława Żółkiewskiego, który jak był już staruszkiem, wciąż walczył i zginął. Mama co i raz synów prowadziła na grób swojego dziadka, gdzie po łacinie było wyryte: pięknie i słodko umrzeć za ojczyznę. Jeśli chodzi o rodzinę od strony taty Jaśka, to pamiętacie może Stefana Batorego, króla, co Ruskich pokonał? To dziadek Jaśka, czyli tata taty, Marek miał na imię, to był ulubionym rycerzem Batorego, bowiem i na wojnie się wsławił, tej tam w Rosji właśnie, a i raz życie królowi Stefciowi uratował na polowaniu, gdy niedźwiedź króla zaatakował. To Marek Sobieski rozwalił mu łeb błyskawicznie. Ech, te niedźwiedzie w historii Polski się panoszą, prawda?
Chodzi pani o tego niedźwiedzia, przez którego królowa Bona spadła z konia, prawda?
Prawda. I zapewne tata Jaśka i Marka opowiadał synom tę historię wiele razy, bo oni prosili może ojca przy kominku:
opowiedz nam historię o niedźwiedziu.
W pewnym momencie przyszedł jednak czas, aby chłopcy ruszyli z domu w świat na nauki. To zwłaszcza tata Jakub wziął sprawy w swoje ręce, bowiem jego tata też mu wpoił, że wykształcenie i znajomość języków są bardzo ważne dla szlachcica, że nie wystarczy się urodzić w uprzywilejowanej klasie. Nie klasie szkolnej, tylko grupie społecznej. Trzeba to uprzywilejowanie, czyli że się ma dużo pieniędzy, możliwości, wykorzystać tak, aby też coś dać swojemu krajowi. Tata naszego bohatera to skończył znaną wam może Akademię Zamojską, pierwszą prywatną wyższą uczelnię w Polsce, którą założył założyciel miasta idealnego Zamościa, Janek Zamojski. A sam to wysłał synów na naukę do Krakowa z opiekunem, któremu napisał dokładne instrukcje dotyczące tej opieki i edukacji.
Panie Pawle, oto w punktach wszystko zapisałem. Proszę przeczytać, jak coś jest niejasne, wytłumaczę.
Dobrze, szanowny panie Jakubie, już czytam. Synkowie, pamiętajcie, lepiej być biednym i mądrym niż głupim i bogatym. Języki, ważne jest studiowanie słownictwa, gramatyki, ale przede wszystkim konwersacja.
Tak, tak, właśnie. muszą dużo rozmawiać w obcym języku. Najbardziej bym chciał, żeby się nauczyli łaciny i niemieckiego, ale też francuskiego i włoskiego oraz tureckiego. Trzeba znać język naszych wrogów, którzy blisko. I co, i raz jakieś wojny z nimi, nie napisałem tego?
No nie, panie Jakubie.
To zaraz dopiszę, proszę czytać dalej.
Dużo ruchu na świeżym powietrzu, granie w piłkę, wycieczki za miasto.
Tak, tak, a zimą do jak najdalej położonych kościołów na nabożeństwa się udawajcie, aby spacer był długi. Dobrze, czytaj, Pawle, dalej.
O higienę dbać należycie, dwa razy w miesiącu w wannie się kąpać, a raz na dwa miesiące wizytować łaźnie.
Tak, zakupiłem wannę odpowiednią. Jeszcze nie dostarczyli, jak ci kurierzy przed świętami. To może już nadam do Krakowa, żeby wam wyjazdu nie opóźniać. Czytaj, Pawle, czytaj.
Dieta. Nie obiadać się zbytnio. Zbyt często owoców nie spożywać. Przepraszam, a dlaczego owoców nie? Chłopcy tak lubią śliweczki, proszę pana, gruszeczki.
Bo podobno są przyczyną biegunek, nawet i śmiertelnych.
W kwestii jedzenia owoców to tata Jaśka się mylił, prawda? Najpierw Janek i Marek Sobiescy chodzili do takiego jakby gimnazjum, kolegium nowodworskiego, bo na studia byli za młodzi, chociaż i tak w porównaniu z naszymi czasami wcześnie studiowali, bowiem gdy Marek miał 12 lat, a Janek 11, zaczęli nauki w tym kolegium, a studia na Akademii Krakowskiej Jasiek zaczął, gdy miał zaledwie 14 lat. Już na początku opowieści powiedziałam, że nasz bohater był królem, więc nie zdradzę teraz dalszego ciągu, gdy wam powiem, że Jan Sobieski był jedynym polskim królem z wyższym wykształceniem. A to historia, a tego jakoś bardziej większość kojarzy z bitwą, walką, prawda? A tu proszę, i języki znał, i wykształcony, i uwielbiał czytać książki. Na wszystkie wyprawy wojenne brał ze sobą mini zapas książek. Nie wybiegajmy do przodu z tymi wojnami. Jak miał 17 lat, pojechał z bratem na wyprawę, wciąż edukacyjną, za granicę. To znów tatuśko ich tam wysłał, znów dał instrukcje. Oprócz tego, co było o graniu w piłkę, to jeszcze dorzucił, żeby za bardzo się bracia Sobiescy z Polakami nie zadawali, tam, w innych krajach. Ale wcale nie chodziło mu tylko o naukę języka obcego, czyli żeby po polsku nie gadali. Tatusiek powiedział,
że nic prócz plotek, intryg i swarów Polaków nie interesuje.
Chłopaki posłuchali się tatusia, bowiem tak dobrze znali francuski po wizycie we Francji, że jak pojechali do Anglii, to tam myśleli, że braciszkowie S są Francuzami. Tymczasem zaraz na początku tej zagranicznej wyprawy zmarł tata Jaśka i Marka.
Żółkiew, czerwiec, 1646 rok. Siedziba Sobieskich. Teofilę Sobieską po stracie męża odwiedza przyjaciółka. Jakaś tam wymyślona do scenki magnatka.
O moja Teofilo najdroższa, serce się kraje, żeś została sama. Twój Jakub to był taki porządny mąż i ojciec. Jakże ty sobie sama poradzisz? Musisz zawezwać synów z tych zagranicznych podróży. Dobrze, że już w wiek męski weszli. Pomogą ci.
Absolutnie tego nie zrobię. Niech tam ukończą swoje edukacje podróżnicze, tak jak chciał ich szanowny ojciec. Ja sobie sama tu poradzę świetnie. Już nieraz sobie radziłam, bo przecie mój świętej pamięci małżonek co i raz w podróżach dla dobra ojczyzny był.
Ale pogrzeb, Teofilo!
Tam, szkoda pieniędzy na ich podróż w tej weftę. Ja muszę myśleć praktycznie, oszczędnie. Mam jeszcze dwie córki, sieroty moje biedne. Posag muszą mieć. Chłopcy to zrozumieją.
No tak, zresztą oni się ciebie słuchają, jakby jeszcze nie osiągnęli wieku męskiego.
Bracia Sobiescy podczas tych podróży nie tylko szlifowali języki, ale zdobywali wiedzę wojskową, bowiem w Europie akurat trwała wojna. Niezwykle długa, bo aż 30-letnia. I mogli sobie popodglądać różne fortyfikacje, uzbrojenia. Tymczasem wojna w ich własnym kraju skróciła ich zagraniczną podróż. Tym razem patriotyczna mamusia wezwała synów do ojczyzny. W Rzeczypospolitej było nie lada zamieszanie, bo właśnie umarł król Władysław IV, a wciąż nie było nowego i do tego wszystkiego wybuchło powstanie. Stanie kozackie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego. Tak, tak, tego samego, co kiedyś zamek przed Tatarami obronił, w którym malutki Jaśko Sobieski machał nóżkami jako noworodek w pieluszkach. Marek i Jasiek przyjechali do ojczyzny i pierwsze kroki skierowali do Zamościa, którym schroniła się ich dzielna mamuśka. To było bowiem niemal jedyne miasto, które nie poddało się kozakom. Ale mamusia nie pozwoliła synkom chować się za murami idealnego miasta, tylko kazała iść na wojnę, bronić ojczyzny, jak ich dzielni przodkowie. Tymczasem szlachcie udało się wybrać nowego króla, Jana Kazimierza, i u jego boku chłopcy sobiescy zaczęli walczyć. No już nie tacy chłopcy. Jasiek miał 22 lata, gdy brał udział w bitwie pod Beresteczkiem przeciwko kozakom i Tatarom. Jan został wtedy ranny, nie jakoś groźnie, ale jednak, i niedługo potem znów został nasz bohater ranny, ale już nie w bitwie, tylko pojedynku o kobietę. I prawdopodobnie ta rana z pojedynku uratowała mu życie. Kobiety nie zdobył, mamusia Teofila nie pozwoliła, żeby została jego żoną, ale rana, bodajże głowy, uniemożliwiła mu udział w kolejnej bitwie pod Batochem. Marek pojechał bez niego i dostał się podczas tej przegranej dla Polski bitwy do niewoli. A po bitwie Chmielnicki zarządził zabicie polskich jeńców. To wydarzenie jest nazywane pierwszym Katyniem, bowiem bardzo dużo szlachciców polskich wziętych do niewoli zostało zabitych. A zabijanie jeńców to jest nie fair, nawet na wojnie, która jest czymś złym sama w sobie, ale jakieś zasady działania fair jednak ma. Rodzina Sobieskich oczywiście była zrozpaczona, zwłaszcza mama Teofila.
Panie Sobieski, czemu pan tak tu siedzi na zimnie? Nie wraca do domu, zmarznie pan, zaziębi się. O, już pan ma katar.
Psych! O, ja mam niemal ciągle katar, odkąd wróciłem do mojej ojczyzny, ale dziś to płaczę, bo to ja powinienem był zginąć, ja! Tego chciała moja matka szanowna. Ona pragnęła, aby jej syn pięknie i słodko umarł za ojczyznę, ale nie ten, nie ten, nie jej Maruś ulubiony. Mój brat ukochany!
Aj, panie Sobieski, pan też jest ważny. Pan zostanie królem, a ten katar to może alergia. Ja biorę alertek.
Co ty też mówisz? A kimże ty jesteś, dziecko? Jakoś dziwnie ubrane?
A ja się przeszłością, znaczy historią interesuję.
Jasiek został jedynym synem, następcą, ale nie wrócił do domu, do ciepłych pieleszy, tylko dalej się wprawiał na wojnie. Nawet jako zakładnik do niewoli do Tatarów trafił i tam mógł z bliska się przyjrzeć różnym sztuczkom.
Ale jakie to były sztuczki? Wyjmowanie królika z kapelusza?
No nie, wojenne, jak zaskoczyć wroga na przykład. Nie wiem zresztą, nie byłam u Tatarów nigdy.
No i języki obce poćwiczyć, pokonwersować po tatarsku, tak jak chciał tata. Gdy Janek miał 26 lat, pojawił się na dworze króla Jana Kazimierza i królowej Ludwiki Marii, gdzie ujrzał dwórkę królowej, 14-letnią dziewczynę o urodzie nietypowej jak na polskie dwórki królewskie, bo nie miała pszenicznych włosów, błękitnych oczu, ale
czarne jak węgiel włosy, wijące się w drobne loczki, brązowe jak kasztany oczy, oprawione czarną rzęsą, a cerę jak porcelana, białą, tylko leciutko zaróżowioną na policzkach, usta jak...
Okej, Jasiek, jak miała na imię?
Marysieńka.
To była ulubienica królowej Polski Ludwiki Marii, która to była Francuską i z Francji do Polski przywiozła 4-letnią dziewczynkę, córkę swojej dwórki, też francuskę, Marysieńkę. Tak na nią mówiono, nie wiadomo dokładnie od kiedy, a miała imiona dwa, Maria Kazimiera. No ale jak na takie słodziutkie dziewczątko mówić Maria Kazimiera, prawda? Jasiek się zakochał podobno już wtedy i chyba jakaś rozmowa o małżeństwie była, ale nie zgodziły się na to małżeństwo dwie kobiety. I bynajmniej sama zainteresowana, czyli Marysieńka, nie była jedną z nich. Bowiem mama Jaśka zupełnie nie brała pod uwagę takiej żony dla swojego syna jedynego. Marysieńka była z francuskiej rodziny i wcale nie jakiejś super chruper, jakby chciała wymagająca pani Teofila, która pragnęła dla swojego syna żony z polskiej arystokracji, czyli rodziny bogatej i z historią, najlepiej z patriotycznymi przodkami. Druga kobieta, która nie chciała się zgodzić na małżeństwo Marysieńki z Jaśkiem, to była sama królowa, opiekunka Marysieńki, która miała sprytny plan wydawania za mąż swoich dwórek za magnatów, którzy byli potrzebni jej w rządzeniu Polską, bowiem królowa Ludwika Maria to więcej rządziła niż jej mąż król. No cóż, Jasiek Kazio nie lubił za bardzo tego rządzenia. To po co się na tron pchał, ja się pytam? Tak więc, gdy Marysieńka osiągnęła wiek odpowiedni do małżeństwa, czyli miała lat 17, aż się chce powiedzieć, znów takie były czasy, królowa wydała ją za mąż za takiego magnata, który się dobrze zachował w wojnie, która akurat nam się przez kraj przetoczyła. Albo przelała raczej, bo się na nią mówi potop szwedzki.
Najjaśniejsza pani, chciałem wyrazić mój największy żal, żeś nie pozwoliła mi się starać o rękę twojej podopiecznej. Moje serce jest pęknięte na pół.
Panie Janie Sobieski, ja nie mogłam zrobić inaczej. Moje serce było pęknięte na pół, gdyś wać pan stanął po stronie Szwedów. Jak mogłeś? Mój mąż, najjaśniejszy król, szybko panu wybaczył, boś szybko stanął po jego stronie, ale ja mam wciąż to serce nieposklejane.
O pani, to był błąd. Żałuję, ale właśnie przecież naprawiam to już.
Niby tak. Ale ja muszę nagrodzić tego, który nie oddał swojego miasta Zamościa Szwedom, który stanął po stronie korony Rzeczypospolitej. Dlatego Jan sobie pan Zamojski dostał moją Marysieńkę za żonę.
Gdybym wiedział, że tak się sprawy potoczą, to bym tych Szwedów wysłał swoją szablą od razu za morze.
Oj, to wysyłaj ich, wysyłaj ku chwale ojczyzny. Wać pan wie, jaki tryb życia prowadzi mąż nowo nabyty naszej Marysieńki. Tragiczne odżywianie, nadmiar alkoholu, hulanki. Może to się źle skończyć. Dla niego, a dla pana dobrze.
Niektórzy opowiadacze nie mogą Jaśkowi Sobieskiemu wybaczyć tego, że stanął po stronie Szwedów na początku tego potopu szwedzkiego. Nie wiem, co na to mamusia Teofila. Pewnie rózgę szykowała na niego za to. Jednak Jasiek albo bał się tej rózgi, albo przyszedł po rozum do głowy, jak to się mówi, i przeszedł na stronę Polski. Wtedy król szwedzki się wkurzył i kazał zrobić taką tablicę z napisem Jan Sobieski i powiesił ją na szubienicy. Ci dorośli to mają czasem dziwaczne pomysły. I to jeszcze królowie. Jasiek w każdym bądź razie już więcej takiego numeru z przechodzeniem na stronę wroga Polski nie wywinął. Walczył dzielnie jako polski wódz. Tak dzielnie i dobrze, że w pewnym momencie został szefem polskiego wojska, hetmanem wielkim koronnym. I sukcesy zawodowe poszły w parze z sukcesami w życiu prywatnym, bowiem w pewnym momencie to złe prowadzenie się męża Marysieńki skończyło się śmiercią Janka sobie panka Zamojskiego. I wreszcie Marysieńka i Jasiek mogli się pobrać. Królowa dała zielone światło. No bo tym razem to Janek Sobieski był jej potrzebny, a poza tym już chyba nie chciała stawać na drodze takiej wielkiej miłości. A jak chcecie się dowiedzieć, jak romansowali sobie przed ślubem, to obejrzyjcie filmik Marysieńka na YouTubie. Tam jest o tym, jak się zakochali w jednej książce, w romansie i jak na wzór tego romansu sobie imiona nadali. On był pasterz Celadon, a ona pasterka Astrea. Tych imion to głównie używali w listach, bo oni to rekordziści byli, jeśli chodzi o pisanie listów miłosnych. Zaczęły im się rodzić dzieci, które bardzo kochali. Przez to, że wtedy dzieci często umierały, to do dorosłego życia dotrwała tylko czwórka. 3 synów i 1 córka. Jasiek, tak jak jego tata, dbał o wykształcenie dzieci. Ale miał Jasiek tata miękkie serce, bo jak mu Marysieńka napisała, że jeden z synów, Minionek na niego mówili, nie chce zaczynać nauki, a miał wtedy Minionek 6 lat, to Jasiek napisał, niech się chłopak jeszcze bawi. Ale jak mu Marysieńka pisała, że jego ulubienica, córeczka, na którą mówili Pupusia, też się nie garnęła do nauki, bo lubiła, jak była nastolatką, długo spać, to się nieco tatko denerwował. Jasiek dlatego tak dużo z listów się o dzieciach dowiadywał, bo ciągle jeździł służbowo, czyli na te wojny. W pewnym momencie Jasiek na tych swoich delegacjach dał wielkiego czadu. Znaczy się wygrał wielką bitwę pod Chocimiem z Turkami, którzy co i raz chcieli sobie troszkę ziemi uskubać z Polski, z Europy. A tak się zdarzyło, że akurat umarł polski król. Nie ten Jasiek Kazio, tylko jeszcze po nim na krótko był inny. Michał Korybut-Wiśniowiecki się nazywał. Wtedy nowego króla wybierała szlachta podczas wyborów, które się nazywały wolna elekcja. Taka wolna to ona niestety nie była, bo szlachcice, czyli wyborcy, byli przekupywani przez różnych ważnych, żeby głosowali tak, jak ci ważni chcą. A ci ważni to byli niestety z innych krajów zazwyczaj. Jasiek jechał na tę wolną elekcję zaraz po tym Chocimiu i nie spodziewał się, że to on będzie bardzo poważnym kandydatem na króla, bo Marysieńka załatwiła pieniądze od francuskiego króla, zwanego Słońcem, na płacenie szlachcicom, żeby głosowali na jej Jasinka. Szlachcice polscy to i bez tej kasy francuskiej chyba by Jaśka wybrali, bo potrzebowali takiego króla, który się zna na wojnie, w czasach, gdy wojny tak niszczyły kraj. I Jan III Sobieski został królem Rzeczypospolitej Obojga Narodów. I powiem wam, nie było mu wcale łatwo, bo co i raz się użerał nie tylko z wrogami z zewnątrz, ale też z takimi wewnątrz kraju. Szlachta polska to miała obsesję wolności. Tak bardzo się bała, żeby król za bardzo im tej wolności nie zabierał, a Jasiek chciał państwo wzmocnić, żeby miało więcej pieniędzy na wspólne sprawy, na wojsko, na prowadzenie polityki z innymi państwami, które sobie rosły w siłę. I niektórzy opowiadacze krytykują Jaśka, że on był kiepski w tym rządzeniu państwem, że on to tylko taki żołnierz był. Ale ja się nie zgodzę. Wiecie, że on chciał likwidacji liberum veto? Opowiadałam o tym, co to jest w opowieści, dlaczego były rozbiory. Dobra, ale musimy jechać z Jaśkiem na wojnę. Podobno to pod wpływem Marysieńki król Sobieski zawarł układ z Austrią, który został podpisany 1 kwietnia. I okazuje się, że już wtedy był prima aprilis, bo Marysieńka powiedziała, żeby postawić na nim datę 31 marca, bo ktoś uzna go za prima aprilisowy żart. W tym porozumieniu najważniejsze postanowienie polegało na tym, że jak Turcy napadną na Kraków, to Austriacy przyjdą Rzeczypospolitej na pomoc, a jak Turcy napadną na Wiedeń, to Jasiek ze swoim wojskiem przyjdzie. Żeby zawrzeć ten układ, Jasiek musiał się znów u szlachciców prosić o zgodę, o pieniądze na wojsko. I o dziwo się zgodzili. No cóż, bali się tych Turków bardzo. Musicie wiedzieć, że to chodziło też o kwestie religijne. Turcy to byli traktowani jako zagrożenie dla chrześcijaństwa, bo oni wyznawali islam. I gdyby wtedy cesarz Austrii latem 1683 roku miał telefon, to by zadzwonił do Jaśka. A że nie miał, to wysłał posłańca, który padł na kolana przed naszym Jasinkiem.
Królu Sobieski, Johanie, bardzo pana proszę, ratuj! Tu!
Panie pośle, proszę się uspokoić, nic nie rozumiem, co się dzieje, bo ja właśnie wróciłem do domu.
Moja Marysieńka wygląda jak brzoskwinka. Jakże ja za nią tęskniłem. Panie królu Sobieski, ale to Turcy pod Wiedniem!
O rany, naprawdę?
Tak, mój pani władca, cesarz najjaśniejszy Leopold I, prosi, abyś przybył. Ty jesteś taki wielki wódz. Oni ci, Turcy tak się ciebie boją. Po tym Chocimiu przecież mówią, żeś ty lew Lechistanu jest. Ratuj Lechu, znaczy lwie.
A ja marzyłem spędzić lato spokojnie. Ogród mój taki piękny. Róże zaraz zakwitną, byśmy z moją różą, moją jutrzenką, pikniki sobie robili. Ale cóż, na słowie króla Jana polega jak na zawiszy.
Jutrzenko ty moja, muszę jechać. Przywiozę ci może jakieś smakołyki z tego Wiednia.
A pan Leopold, gdzie teraz? We Wiedniu?
A, chyba już nie! Uciekł!
Dobra, a teraz poważnie. Choć z tym posłem to prawda, że przyjechał i że na kolanach błagał. To, czego nasz Janek dokonał, to było coś wielkiego. Coś, co zasługuje na największe brawa. Zebrał żołnierzy, pieniądze, musiał z własnej kieszeni wyłożyć sporo. Tyle, co by na budowę małego miasta starczyło, bo nie udało się wszystkich obiecanych pieniędzy od szlachty zebrać. Było za mało czasu. Janek wiedział, że musi się spieszyć. Dodajmy, że on był zadowolony z takiego układu, że nie pod Kraków Turcy przyszli, bo jako dobry wódz wiedział, że lepiej walczyć nie na swojej ziemi. ruszył w stronę Wiednia pod koniec lipca. Oczywiście wtedy, gdy nie było samochodów i tym podobnych, podróż z Polski do Wiednia trwała dłużej niż dziś. Ale i tak, Janek nasz, jak na te czasy, błyskawicznie się przemieścił ze swoim wojskiem, bowiem w 6 tygodni się uwinął. Sojusznicy, czyli wojska austriackie i niemieckie, czekały z takim utęsknieniem na Polaków, jak chyba nigdy w historii. I Janka uznano za szefa wszystkich sił, chociaż nie od razu. To Jasiek powiedział, że jak nie, to on się zawija z powrotem. No to się zgodzili. Janek ustalił super plan ataku na Turków, których było mnóstwo, ale byli już nieco zmęczeni obleganiem miasta przez 2 miesiące, a żołnierze polscy, niemieccy i austriaccy mieli super siłę i entuzjazm, żeby wygonić niewiernych, czyli wyznawców islamu, z Europy, spod stolicy jednego z silniejszych państw. Nasz pan Jan umiał ten entuzjazm wykorzystać. Nastawił budzik na 3 rano, czyli kazał się obudzić słudze w dniu bitwy, czyli 12 września 1683 roku. Uczestniczył w 2 mszach, mówił, że modlił się wtedy najbardziej do Matki Boskiej Ostrobramskiej, a o świcie zaczęła się bitwa, jedna z większych w historii, zwana Bitwą Wiedeńską albo Odsieczą Wiedeńską. Trwała 12 godzin i początkowo najważniejsze polskie wojska, czyli kawaleria, huzarzy na koniach, nie brali udziału. Taki był plan Jaśka. Dopiero gdy osłabiono Turków za pomocą armat i piechoty, około godziny 18 ruszyli nasi na koniach, walczący żołnierze z piechoty, aż przystanęli, żeby spojrzeć na to niesamowite zjawisko, jak na czele z królem Janem Sobieskim sunął wspaniali, odważni, zwycięzcy polscy huzarzy. W 30 minut było pozamiatane. Turcy razem ze swoim szefem, Kara Mustafa się nazywał, uciekali w takim popłochu, że się potem tego wstydzili. Zwłaszcza ten Mustafa. Po zwycięstwie Jasiek napisał w liście do papieża bardzo słynne zdanie. Wszyscy opowiadacze o nim mówią, to i ja nie omieszkam.
Przybyliśmy, zobaczyliśmy, zwyciężył Bóg.
To takie nawiązanie do słynnego zdania Cezara. Już sami sprawdźcie, jak brzmiało. Po takim zwycięstwie zwycięzcy mogli sobie brać łupy wojenne, a było w czym wybierać w obozie opuszczonym przez Turków. Bardzo dużo koni zabrali Polacy. Kto tylko jako tako siedział na koniu, dostawał super arabskiego wierzchowca, żeby zabrać go do Polski. I w polskich stadninach są do dziś potomkowie tych koni z Odsieczy Wiedeńskiej, choćby w słynnej hodowli koni w Janowie Podlaskim. I jeszcze wydarzyła się ciekawa historia z kawą.
Królu, oto Jerzy Kulczycki, ten, który powiadomił Wiedeń o tym, że odsiecz nasza nadchodzi, w stroju tureckim przez obóz wroga przeszedł.
A tak, bohater, bohater, prosić go.
Witaj, o wielki królu, witaj, to dla mnie zaszczyt.
A witaj, panie Kulczycki, pan się wykazał męstwem nie lada, dałeś ludziom we Wiedniu nadzieję. Ja chciałem pana nagrodzić. Pan sobie weźmie, co pan chce, z tych tu skarbów, co Turcy zostawili. Tak czmychali, o, tak czmychali.
A dzięki, wasza wysokość, to ja bym chciał wziąć te worki z czarnym ziarnem.
Co? A my właśnie nie wiemy, co to. Daliśmy nawet tym ich wielbłądom, bo myśleliśmy, że to karma dla nich. Ale nie chciały, te swoje jęzory wywaliły. Cóż ty zrobisz z tym ziarnem, panie Kulczycki? Złota nie wolisz, dywanów ich pięknych.
A nie, to jest, panie królu, kafa. Tak mówią na nią. Ja u nich w niewoli byłem i piłem. Mnie bardzo smakowała. Ja zrobię interes w Wiedniu.
No jak chcesz, to bierz, panie Kulczycki. Obyś nie żałował tych interesów we Wiedniu.
Jerzy Kulczycki założył w Wiedniu kawiarnię i to on, Polak, rozkochał Wiedeńczyków w kawie, a potem to cała Europa sobie tę miłość do kawy właśnie z Wiednia wzięła. Jasiek to z kolei ziemniaki podobno przywiózł z wiedeńskiej odsieczy i ogrodnik w Wilanowie nie wiedział, co z tym zrobić. To wrzucił brązowe, dziwaczne bulwy do ziemi i wiosną następnego roku wszyscy się zachwycali roślinami o zielonych listkach i białych kwiatuszkach. Nie wiadomo, czy spróbował król tego, co pod ziemią. Zanim zjemy ziemniaczki w Wilanowskim pałacu, musimy jeszcze zostać w Austrii. Niestety, zaraz po bitwie nie było miło, bo Leopoldzik, który tak błagał Sobieskiego o ratunek, nie zachował się ładnie. Zazdrosny był, bo przecież Jasiek, taki dzielny, ludzie go po rękach całowali w Wiedniu. No a Leopoldzik czmychnął ze swojego miasta. I jak się Janek z Leopoldem spotkali, to Leopoldzik owszem, Jasiowi się ukłonił, podał rękę, ale nie odpowiedział na przywitanie Jakuba, 16-letniego syna Jana i Marysieńki, który tam statusiem był po to, aby się wprawić w wojnie, ale też po to, aby świat go poznał i jakiś tron królewski dla niego w tym świecie załatwić, najlepiej polski. To był wspólny plan Marysieńki i Jaśka.
Ale potem posłowie Leopolda wysłali Jakubkowi szablę wysadzaną diamentami,
że niby z przeprosinami. Ale i tak Leopold nie zachował się ładnie względem Janka, bo zabronił pochować zabitych polskich żołnierzy w mieście, tylko gdzieś na polu, za Wiedniem. Przestał dawać pożywienie dla żołnierzy. Jasiek, choć się wkurzył na Leopolda, dalej walczył, bo okazało się, że Turcy wcale tak nie czmychnęli daleko i trzeba było ich poprzeganiać. Jasiek stoczył jeszcze dwie bitwy i ta pierwsza to była klapa i o mało w niej nie zginął. Na szczęście fajny książę Karol, Austriak, nie Anglik, przyszedł mu z pomocą i razem wreszcie tych Turków przegonili. Odsiecz wiedeńska spowodowała, że Turcja znacznie osłabła, ale zaczęła rosnąć w siłę Austria, której Jasiek pomógł. Rosja, która zawsze miała na pieńku z Turcją, i Prusy, które mogły się zająć wzmacnianiem swojego państwa, jak Rzeczpospolita miała te swoje kłopoty z Liberum Veto. A kojarzycie te trzy państwa? To one 100 lat później dokonały rozbiorów Polski. I niektórzy mówią, że to przez Jaśka Sobieskiego. Bo może z tą Turcją nie byłoby tak źle, a tak wzmocnił tą swoją odsieczą państwa zaborcze. Ale zaraz, zaraz. Kto wie, co by było, gdyby Turcy weszli do Europy? A poza tym, skąd Jasiek miał wiedzieć, że tak się wzmocnią te trzy państwa? Co on, wróżka był? Szkoda, że polska szlachta nie wykorzystała tego zwycięstwa, że się potem wciąż kłóciła z królem, który nie chciał liberum veta. Wprawdzie chciał, żeby jego syn Jakubek był królem Polski, a on nie był fajny. No ale ci królowie, którzy byli po Janku, też nie byli fajni. Jasiek po bitwie wiedeńskiej żył jeszcze 13 lat i oprócz użerania się ze szlachtą, wyjazdów na pomniejsze wojny, cieszył się swoim domkiem na wsi, czyli pałacem w Wilanowie, a przede wszystkim ogrodem, uwielbiał go. Sam się też nim zajmował. Uprawiał warzywa, różne zioła, owoce i na stare lata zaczął się uczyć kolejnego języka, hiszpańskiego. Czytał swoje ukochane książki i interesował się gwiazdami. Przyjaźnił się z pewnym astronomem z Gdańska, Heweliuszem. Nawet kiedyś razem gwiazdy oglądali. Jasiek był zachwycony. Dał mu pieniądze na obserwacje i Heweliusz nazwał jeden gwiazdozbiór Tarczą Sobieskiego. I Janek oczywiście do końca swoich dni kochał swoją, jak to pisał, jedyną serca i duszy pociechę, swoją jutrzenkę, swoją pastereczkę, Astrę, Marysieńkę. To był ostatni, taki odważny i jednocześnie mądry polski król. Zmarł w swoim ukochanym Wilanowie w pięknym miesiącu czerwcu. Miejmy nadzieję, że wiosenne ptaki z jego ogrodu pięknie go pożegnały, że kwiaty pachniały najmocniej, jak potrafiły. Ech, panie królu Janie Sobieski, jesteśmy z pana dumni!
O, dziękuję, właśnie sobie ziemniaczki młode naszykowałem z koperkiem i masełkiem, ale pachną. Ale zanim zjem, chciałem od serca podziękować patronkom i patronom. Dzięki wam, dzieciaki, mogły mnie lepiej poznać. A oto najhojniejsi. Projekt Foka, Paulina, Anna, Studniczka, Janek, Julka, Staś, Szczepan i Rut z Dąbrówki, Tosia i Kajtek z rodzicami, Marcelina Kobelska, Klara i Gabriela Spust, Paweł Bogner, Tosia, Max, Adi i Misia Boroń, Tymek i Tobiasz Pichetta, Basia i Michał Górscy, Mateusz Dobieszewski, Anna Szkotak, Juliusz Glaser. Jeśli chcecie dołączyć do patronów, to link w opisie. Ale pycha! Jutrzenko, gdzie jesteś? Chcesz spróbować? Pyszne ziemniaczki!